Dążenie do celu. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Filipensów rozdział 3, wersety 13 i 14, Biblia Warszawska. Cieszymy się, że z łaski Bożej zostaliśmy uwolnieni od strasznego koszmaru wiecznych mąk, które dla wielu spośród nas zaciemniały zrozumienie boskich zamiarów, przedstawionych nam w Biblii. Radujemy się nie tylko ze względu na nas, lecz również dla świata ludzkości, gdyż widzimy, że dobrowolni przestępcy wobec boskiej miłości i jej warunków zostaną zniszczeni we wtórej śmierci, aż się staną, jakoby ich nie było. Abdiasza rozdział 1, werset 16. Cieszymy się, że apostoł tak jasno to stwierdza, mówiąc, poniosą oni karę, zatracenie wieczne, zatracenie, z którego nie będzie już odkupienia, nawrócenia ani zmartwychwstania. 2 Tesaloniczan rozdział 1, werset 9. Lecz czy wystarczy nam wiedzieć, że nasz Stworzyciel nie ma fanatycznych wynalazków wobec nas? Raczej ta znajomość miłosierdzia i miłości Bożej powinna przyciągać nasze serce ku Bogu i do pragnienia czynienia rzeczy, które mu się podobają i w dodatku przyniosą nam stosownie do boskich zamierzeń największą ilość łask i błogosławieństw. Jest to również sugestią apostoła, który powiedział, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż On umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. 1 Jana rozdział 4, werset 10. I jeszcze. Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, tedy wszyscy byli umarłymi, a że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i jest wzbudzony. 2 Koryntów rozdział 5, wersety 14 i 15. Tematowy tekst skierowany jest do tych, którzy są czułymi na boską miłość i którzy stali się naśladowcami Bożymi jako dzieci miłe. Efezów rozdział 5, werset 1, naśladowcami Zbawiciela, kroczącymi Jego śladami. 1 Koryntów rozdział 11, werset 1, jak On dał nam tego przykład. Zauważmy oświadczenie, ja nie myślę o sobie, że już pochwyciłem, że uchwyciłem, czyli wziąłem w posiadanie. W poprzednim wersecie apostoł mówi nam, że Pan dał mu się poznać, uchwycił go, gdy znajdował się w beznadziejnym stanie. Pan uchwycił Saula, ponieważ był on uczciwego serca, choć był upartym. Otworzył on oczy Saula i podał mu pomocną dłoń dla wyrwania go z tego stanu, jako zgubionej owcy i członka upadłego rodu. On zaoferował mu opiekę i kierownictwo, a także zapewnił go, że jeśli będzie chętny, doprowadzi go do wspaniałej chwały i boskiej natury, choć droga jest wąska i trudna, a samoofiara jest możliwa jedynie dla tych, którzy w sercu miłują Pana i pragną skorzystać z pomocnej Pańskiej łaski. Zauważmy, że nie Paweł uchwycił naszego Pana, lecz odwrotnie, Pan uchwycił Jego, otworzył oczy Jego wyrozumienia dla rozpoznania nagrody wysokiego powołania wraz z obietnicą otrzymania na tej drodze wszelkiej pomocnej łaski, jeśli będzie trwał szczerze i gorliwie w swym dążeniu do uchwycenia tej nagrody, zachowania jej i zrozumienia. Ci, którzy słuchają Jezusa, słuchają nas. Jest błędem przypuszczać, że apostołowie i pierwotny Kościół byli powołani odrębnym powołaniem lub przywilejem od tego, które stosowane jest przez cały wiek Ewangelii. Błędem jest sugerować, że Pismo Święte uznaje klasę kleru i laików w Kościele, że prawa i warunki, wąska droga, a w końcu korona chwały, były zamierzone jedynie dla kleru. Wręcz przeciwnie, Pismo Święte zapewnia nas, że Kościół, jako całość jest królewskim kapłaństwem i każdy wierny staje się uczestnikiem dzieła ofiarowania, jak też przyszłej chwały w tysiącletnim królestwie. Aby uzmysłowić sobie, co apostoł rozumie przez zapominanie rzeczy przeszłych, musimy zwrócić uwagę na kontekst poprzedzający i odnoszący się osobiście do niego. Święty Paweł został oskarżony o brak poszanowania do boskiego zakonu obrzeski, ponieważ wykazywał, że nie była ona przeznaczona ani potrzebna dla pogan, gdyż jak to wyjaśnił, była ona jedynie figurą na obrzeskę lub pozbywanie się z mas ciała z naszych umysłów i serc. Lecz obrzeska serca zajęła w Kościele miejsce obrzeski ciała, nakazanej żydowskiemu kościołowi, którego dzień skończył się podczas pięćdziesiątnicy, Rzymian rozdział 2 wersety od 27 do 29. Apostoł stara się pokazać, że jeśli by chciał chlubić się swą gorliwością dla zakonu, miałby ku temu większą podstawę niż jakikolwiek inny Żyd. Lecz jak to wyjaśnia, rzeczy, które kiedyś traktował jako zysk, jak coś zaszczytnego, przynoszącego mu chwałę, uważa to za szkodę i śmierć dla przywileju cierpienia z Chrystusem w obecnym czasie, aby w przyszłości uczestniczyć w chwalebnym tysiącletnim królestwie. Był on chętny poczytać wszystko z dawnych swych nadziei i dążeń za szkodę i śmiecie. Filipensów rozdział 3 werset 8, jako niegodne wspomnienia dla znajomości Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i dla przywileju jaki otrzymał, stając się naśladowcą Jezusa w jego cierpieniach obecnego czasu i współdziedzicem z nim w chwalebnej przyszłości. Ziemskie przeszłe rzeczy, które codziennie tracił z oczu, nigdy nie zajęły więcej miejsca w jego sercu i dążeniach, które zostały teraz zwrócone całkowicie w innym kierunku. Podobnie, drodzy bracia, powinno być z nami. Abym go poznał. Apostoł w czasie, gdy pisał te słowa, był dalekim od nieznajomości swego Zbawiciela, a jednak daje do zrozumienia, że więcej go poznawał, więcej wyrozumiewał długość, szerokość, wysokość i głębokość miłości Bożej objawionej w Jezusie. On pragnął poznawać go więcej i więcej. On chciał, aby zażyła duchowa jedność serca i społeczności, umożliwiła mu osiągnąć pański pogląd na każdy przypadek i doświadczanie życia, aby tak mógł być uczestnikiem cierpień Chrystusowych i nosicielem każdego dnia jego krzyża. Lecz nie był tu kres jego dążeń. Poza tym, usłyszawszy zamierzenie Ojca, że wierzący, którzy staną się obrazem jego Syna, będą jego współdziedzicami w chwalebnej naturze i królestwie, apostoł pragnął poznać Pana w zupełności i wejść z nim do niebiańskiej chwały. To była nagroda postawiona przed nim w Ewangelii Chrystusa, która całkowicie odmieniła jego doczesne życie, także tych, którymi kiedyś pogardzał i prześladował, teraz miłował i im służył. Rzeczy, którymi niegdyś się radował, teraz były odsuwane, a te, którymi kiedyś pogardzał, napełniały jego serce, zachwycały go, zajmowały jego czas i energię. Rzeczy przed nim stały się tak wspaniałe, że rzeczy przeszłości, które kiedyś wydawały się wielkie, obecnie okazały się drobne, mało znaczące, jako śmiecie. Co on, jak mówi nam, widział przed sobą? Nazywa to nagrodą i mówi, że zostanie ona osiągnięta jedynie przez wierzących i tylko przez poświęcenie się aż do śmierci. Co więcej, oni muszą otrzymać zmartwychwstanie zanim mogą wejść do tej chwały, nie takie zmartwychwstanie, jakie stanie się udziałem pozostałej ludzkości, lecz szczególne zmartwychwstanie, nazwane gdzie indziej pierwszym, głównym, zmartwychwstaniem. Objawienie rozdział 20 werset 5. Co on przez to rozumiał? Czy zmartwychwstanie naszego Pana różni się od tego, jakie ma otrzymać cała ludzkość? Tak, oczywiście. Ludzkość będzie uprzywilejowana, aby została wzbudzona, podniesiona nie tylko z grobu do warunków, jakie posiada dziś, lecz ponadto będzie stopniowo podźwignięta do ludzkiej doskonałości, do wszystkiego, co było utracone w Adamie, a zostało odkupione przez posłuszeństwo Chrystusa aż do śmierci krzyżowej. Lecz zmartwychwstanie Chrystusa różni się od zmartwychwstania świata. Również zmartwychwstanie Kościoła, który jest jego ciałem, podobnie jak Chrystusa, będzie odmienne od zmartwychwstania przeznaczonego dla świata ludzkości. Efezów rozdział 1 werset 23. Zmartwychwstanie Chrystusa, Jezusa jako głowy i Kościoła, jego ciała, apostoł opisuje szczegółowo w liście do Koryntian, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 42 do 49. Mówi on o pierwszym zmartwychwstaniu, jego zmartwychwstaniu, jako o zmartwychwstaniu szczególnej, wyróżnionej klasy umarłych, umarłych w Chrystusie, tych, którzy składają swe życie w ofiarnej służbie, jako członkowie Chrystusa. Zauważmy słowa apostoła, owabym jakimkolwiek sposobem doszedł powstania z martwych. Filipensów rozdział 3 werset 11. Aby osiągnąć to wspaniałe zmartwychwstanie, przeznaczone jedynie dla spłodzonych z ducha członków pomazańca, był on chętny mieć udział w cierpieniach Chrystusowych, przechodząc podobne doświadczenia, aby wziąć udział w jego śmierci. Czy tak jest z nami, drodzy bracia i siostry? Czy naprawdę takimi jesteśmy? Czy nagroda wysokiego powołania jaśnieje przed oczyma naszego wyrozumienia, czyniąc wszystkie inne dążenia mało znaczące, jako śmiecie? To jedno czy nie? Ach, to był sekret wielkiego sukcesu apostoła, to jedno czy nie? On koncentrował swój czas, myśli, energię na ten jedyny przedmiot, czyli cel, który okazywał jaśniejszą i bardziej cenną wartość w każdej godzinie. To prawda, że były i zwyczajne sprawy życia, takie jak jedzenie, picie, odpoczynek, a także niekiedy robienie namiotów, które zajmowały wiele jego godzin. Lecz rzeczy te nie były najważniejsze, dominujące. On nie dążył do tego, aby stać się największym lub najsławniejszym producentem namiotów. On nie starał się nagromadzić wielkiego bogactwa w tej lub innej pracy czy interesie. On nie starał się żyć tylko dla swego brzucha, ani jako próżniak tracić cenny czas na spanie. Każda godzina, cała energia zostały poświęcone dla Boga i jego służby, a było to czynione nie z przymusu, nie z niewolniczej bojaźni, lecz z wiernego serca, oceniającego przywileje i pragnącego okazania Panu swego miłego oddania. Czy tak jest z nami? Jeżeli nie było tak z nami w przeszłości, czy nie powinno być teraz, abyśmy odnowili nasze śluby Panu? Czy nie powinniśmy odłożyć na stronę wszelki ciężar i grzech, który nas usidla i postanowić ślubować Panu dziś, aby mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony? Żydów rozdział 12 werset 1. Ktokolwiek rozdwaja swe serce, kto próbuje służyć jednocześnie różnym interesom, taki dozna zawodu. Taki przez swe połowiczne postępowania nie tylko zostanie pozbawiony boskiego uznania i godności współdziedzictwa w Królestwie Chrystusa, lecz również nie zyska aprobaty w świecie i korzyści w obecnym życiu. Dlatego każdy z nas powinien usiąść, obliczyć koszty i zbierać rosnące zyski. Jeżeli wierzymy, że najbardziej opłaci się służyć Mamonie, wówczas powinniśmy służyć Mamonie z całego naszego serca. Lecz jeśli doświadczamy i Słowo Boże prowadzi nas do wniosku, że jedynie służba Bogu może przynieść nam największe szczęście w obecnym i w przyszłym życiu, i jeżeli słyszymy słowa Mistrza, nie możecie Bogu służyć i Mamonie. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 24. Wtedy postanówmy służyć Panu, a nie Mamonie, lecz jedynie używajmy Mamony i korzyści życia jako szczególne pomocne środki, kierujące nas do Boga, do sprawiedliwości, do samoofiary, abyśmy stali się współdziedzicami w Królestwie z naszym Panem i wszystkimi wiernymi. Pewne rzeczy należy zapamiętać. Apostoł z pewnością nigdy nie myślał, aby wszystkie rzeczy poza nami były zapomniane, ponieważ w takim przypadku wszystkie cenne lekcje, których nauczyliśmy się w szkole Chrystusa, byłyby dla nas stracone. Powinniśmy zapamiętać życiowe doświadczenia. Powinniśmy z nich skorzystać. Pragniemy, aby każde uchybienie, a także jego przyczyna były zapamiętane, aby przez ich przypomnienie nie popadać po raz drugi w to samo sidło przeciwnika. Pragniemy, aby wszystkie lekcje życia, które w szkole Chrystusa tak wiele nas kosztowały, mogły być pielęgnowane i stawały się dla nas cennymi każdego dnia. Niech naszym staraniem będzie, aby żadna z minionych lekcji nie została stracona, lecz aby lekcje przeszłości były jasno i mocno strzeżone. Lecz z drugiej strony są pewne rzeczy związane z doświadczeniami dzieci Bożych w przeszłości, które winniśmy zapominać i pamiętać, że Bóg je zapomniał, wymazał, na ile były zapisane przeciwko nam. Lecz wszystko to jest wiarą. Boskie postępowanie z wybranym Kościołem podczas wieku Ewangelii oparte jest na tej podstawie, postępujemy wiarą, a nie widzeniem. Ktokolwiek nie może osiągnąć wiary, ten nie może mieć błogosławień zdarowanych obecnie dla wierzących, lecz musi oczekiwać przyszłej dyspensacji, w której będzie użyczone widzenie i będą wymagane uczynki. Są różne stopnie wiary tych, znajdujących się na różnorodnych próbach, aby przez nie zostało udowodnione ich przygotowanie do boskich łask przyszłego życia poza zasłoną. Uczmy się więc rozwijać naszą wiarę we wszystkie wspaniałe obietnice Słowa Bożego, lecz nie łatwowierność w słowach człowieka. Jedną z najbardziej dobroczynnych korzyści wiary jest zapominanie naszych przeszłych grzechów przez cierpliwość Bożą. Proporcjonalnie jak możemy to sobie uzmysłowić i czynić, daje nam to zaufanie, radość, pokój i przygotowanie do dalszego boskiego kierownictwa i błogosławieństwa. Poprzednio wspomnieliśmy, co chcemy teraz dalej z naciskiem podkreślić, a zwłaszcza fakt, że istnieje boska norma świętości, sprawiedliwości, której jeśli nie osiągniemy, będzie to oznaczać nasze odrzucenie przez Pana, jako członków Jego i wybranego Kościoła, a co więcej naszą nieprzydatność do wiecznego życia na jakimkolwiek poziomie. Ta miara charakteru lub oznaka doskonałości, jak już wykazaliśmy, nie jest oznaką cielesnej doskonałości, ponieważ Pan toleruje między swymi poświęconymi uczniami umysłową, moralną i fizyczną degradację. Usprawiedliwienie, które On udziela, uzupełnia wady każdego, bardziej lub mniej splugawionego. Musimy pamiętać, że nie ma rozwoju w niebie i dlatego udoskonalenie charakteru musi być osiągnięte przez świętych przed ich śmiercią. Podobnie świat ludzkości podczas tysiąclecia musi osiągnąć ten doskonały rozwój przed zakończeniem wieku, aby nadawać się do wiecznego życia, stosownie do boskich norm i obietnic. Dążenie do celu. Zachodzi pytanie, do jakiego stopnia te normy doskonałej miłości w sercu ujawniają się w ciele? Odpowiadamy, że podczas wieku tysiąclecia będzie się ona ujawniać doskonale w ciele, gdyż świat będzie wtedy sądzony stosownie do aktualnych osiągnięć w swym ciele, a doskonałość przez restytucję będzie nie tylko możliwa, ale wymagana. Lecz jak dla nas w wieku Ewangelii my, którzy jesteśmy sądzeni nie według ciała, lecz według ducha, do jakiego stopnia nowy umysł, nowa natura, cel doskonałej miłości, będzie zdolna rządzić i kontrolować ciało? Odpowiedzią naszą jest, że stopnie kontroli będą bardzo różnić się, stosownie do stopnia niedoskonałości, którą śmiertelne ciało jest dotknięte. Jedyną normą, jaką możemy przytoczyć, jest ta, że nowa natura, nowy umysł, nowa wola jest bardzo skruszona, zasmucona w zakresie wszelkich zaniedbań i błędów tego śmiertelnego ciała. Pan zna, a prawdopodobnie i bracia do pewnego stopnia, dążenia nowego stworzenia do kontrolowania śmiertelnego ciała, do jakiego stopnia sprawia mu smutek każdy błąd, a także jego ustawicznie wznawiane wysiłki w kierunku przyprowadzenia każdej mocy ciała, a nawet każdej myśli, do całkowitego poddania się woli Bożej w Chrystusie. Wszelka sympatia z grzechem jest dowodem, że nowe stworzenie nie jest u celu. Brak sympatii względem grzechu, lecz ustawiczne dążenie do sprawiedliwości jest dowodem, że nowe stworzenie dąży do celu. Niektórzy mogą być u celu po dłuższym, a niektórzy po krótszym okresie. Nasz Pan z pewnością był u celu od początku swojej służby. Został on doświadczony wtedy, gdy był u celu doskonałej miłości. Wszystkie pokusy przeciwnika i świata nie zdołały odwrócić go od pozycji doskonałej miłości. On w tym celu położył swe życie. Apostoł Paweł z pewnością był u celu wiele lat przed swą aktualną śmiercią. On ustawicznie kładł swe życie za braci. Ustawicznie służył swym nieprzyjaciołom i modlił się za nich. Z pewnością ustawicznie miłował i służył Panu ze wszelką mocą i zdolnością. Żaden chrześcijanin nie powinien czuć się zadowolonym z długiego zwlekania w osiągnięciu celu. Mleko Słowa Bożego powinno być przyjęte, jego moc powinna być przyswojona, a duchowy wzrok i energia powinny się wkrótce pojawić. Wtedy twardy pokarm boskiej prawdy powinien szybko doprowadzić do pełnej dojrzałości chrześcijańskiego charakteru, a raz osiągnięty winien być utrzymany za wszelką cenę we wszystkich doświadczeniach i trudnościach, jakie mogą być dozwolone przeciwnikowi, światu i ciału na nas sprowadzić. Najstroższe pokusy przychodzą wtedy, gdy osiągnęliśmy cel, pokuszenia do osłabienia w służbie Bożej, pokusy do cofnięcia naszej ofiary, pokusy do postępowania nieuprzejmie, nieżyczliwie, nielitościwie z braćmi lub niesprawiedliwie z naszymi bliźnimi, a także haniebnie z naszymi wrogami. Wszystko to musi być usunięte, jeśli oceniamy nasze wieczne życie, a także obietnice współdziedzictwa z naszym Zbawicielem w Jego Królestwie. Ktokolwiek jasno dostrzega ten przedmiot, musi sobie uzmysłowić, że jako chrześcijanin ma do czynienia z wielką propozycją, która gruntownie doświadczy jego wierności, odwagi, gorliwości i miłości. Musi on pamiętać na pańskie pouczające zapewnienia o udzieleniu mu pomocy w każdym czasie potrzeby, jeśli pragnie stać się zwycięzcą, a nie być przerażonym lub osłabionym atakami przeciwnika. Tak więc starajmy się wraz z apostołem pamiętać o wszystkich boskich dotychczasowych jak też teraźniejszych łaskach, a także nie zapominajmy lekcji wyuczonych przez nasze doświadczenia, spotknięciami i niepowodzeniami włącznie. Lecz odłóżmy wszelkie uczucia potępienia dotyczące grzechów, które Bóg nam hojnie odpuścił, abyśmy mogli upewnić nasze serca przed Nim w miłości. I zapominajmy o naszych światowych wielkościach, jeśli takowe mieliśmy, o naszych światowych perspektywach, celach, ambicjach, triumfach i pochlebstwach. Kierujmy nasze uczucia, cele, zamiary i gorliwość do rzeczy, które są przed nami. Spieszmy do nich z pewnym zaufaniem wiary w Tego, który je obiecał. W ten sposób dzięki Jego łasce możemy mieć najbardziej korzystne lata i stać się zwycięzcami. Opublikowane w czasopiśmie Na Straży nr 3, z 1980 roku, na stronach od 33 do 36.